Prezydent wraz z ministrem edukacji i nauki odpowiadają na pytania internautów dotyczące powrotu do szkół oraz wpływu koronawirusa na polską oświatę. Więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Dlaczego do szkół wracają od poniedziałku tylko uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych? Po pierwsze, dlatego, że dzieci w tym wieku są najmniej narażone na zachorowanie. To także kwestie edukacyjne. Dla najmłodszych uczniów nauka zdalna stanowi największą trudność. Argumentem za ich powrotem do nauczania stacjonarnego jest także kwestia dania szansy rodzicom na powrót do normalnej pracy oraz ich odciążenie. Decyzja została podjęta w oparciu o doświadczenia oraz opinie ekspertów, zaznacza prezydent Andrzej Duda.
Nauka zdalna ogranicza coś, co jest bardzo istotnym elementem w życiu dziecka, mianowicie kontakty dziecka z rówieśnikami, czyli te kontakty interpersonalne, które przecież też budują osobowość dziecka i mają ogromne znaczenie dla jego rozwoju i wychowania, ale z punktu widzenia rodziców to także jest ogromny problem zawodowy, no bo oczywiście, że dzisiaj bardzo wiele firm w ogóle pracuje zdalnie ze względu na swoją specyfikę, ale jest też bardzo wiele różnego rodzaju takich zawodów, które są dzisiaj mimo wszystko wykonywane poprzez chodzenie do pracy, tak, pomimo pandemii koronawirusa i ci rodzice rzeczywiście mają sytuację bardzo utrudnioną przez to, że dzieci przebywają w domu i wymagają opieki.
W czasie sesji pytań i odpowiedzi padło także pytanie o powrót maturzystów do szkół. Osoby te są zaniepokojone, czy zdążą przygotować się do egzaminów. Prezydent wskazał, że liczy na to, że taki powrót będzie możliwy, jednak wciąż walczymy z pandemią i eksperci mówią, że należy się spodziewać trzeciej fali. Resort edukacji przypomina, że od 18 stycznia będzie możliwość realizacji konsultacji stacjonarnych w szkołach dla ósmoklasistów oraz maturzystów. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia wskazują, że należy jeszcze poczekać na odmrożenie gospodarki i rezygnację z restrykcji.
Część przedsiębiorców jednak jest na skraju bankructwa. Zapowiada otwarcie działalności pomimo zakazu. Chodzi m.in. o takie branże jak hotelarstwo czy gastronomię.
Sytuacja epidemiczna w naszym kraju jest dość dobra i stabilna w porównaniu do naszych sąsiadów, Czechów, Słowaków czy Niemców. Systemy służby zdrowia są tam niewydolne.
W Polsce codziennie raportowanych jest nadal około 10 tysięcy nowych zakażeń. Obowiązuje kwarantanna narodowa.
Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska był pytany na antenie telewizji Trwam, czy jest rozważany termin luzowania obostrzeń.
To, żeśmy zrobili po świętach, czyli jednak zamknęliśmy pewne dziedziny naszej gospodarki, myślę, że przynosi w tej chwili efekt właśnie, że nie mamy tej trzeciej właściwie fali zakażenia, więc no tutaj jeszcze musimy naprawdę chwilkę poczekać, czy ta sytuacja naprawdę już jest tak ugruntowana, że tych nowych zakażeń nie będzie. Ja wiem, że warunki gospodarcze wielu przedsiębiorców skłaniają do tego, żeby otwierać te punkty. Ja jako lekarz, jako prezes Ministerstwa Zdrowia, nam mi najbardziej zależy na zdrowiu i życiu Polaków, ale oczywiście o aspekcie gospodarczym także myślimy, bo do funkcjonowania polskiej służby zdrowia także są potrzebne fundusze, a jak gospodarka nie pracuje, to tak, że tych pieniędzy nie ma.
Rząd do 31 stycznia tego roku utrzyma obecne obostrzenia wprowadzone w wyniku pandemii koronawirusa.
Zamknięte pozostają restauracje, ale nadal mogą serwować dania na wynos. W galeriach handlowych otwarte mogą być tylko niektóre sklepy, na przykład spożywcze i apteki. Do końca stycznia zamknięte pozostaną także stoki narciarskie czy siłownie.
Muzeum II wojny światowej w Gdańsku podpisało umowę o współpracy z klubem sportowym Gdania 1922.
Jej celem jest m.in. przypominanie o polskich bohaterach i organizacja obchodów przypadającej za rok setnej rocznicy założenia klubu.
Gdania to historyczny klub z okresu wolnego miasta Gdańska. Miał on podkreślać polskość miasta w dobie szerzącej się propagandy o niemieckości Gdańska.
Dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II wojny światowej, podkreślił, że Gdania przed wojną znaczyła tyle, co Polska.
Historyk zauważył, że przynależność do tego klubu była rodzajem nie tylko deklaracji sportowej, ale też gotowością do obrony Rzeczypospolitej.
Ponad 100 zawodników Gdańska straciło swoje życie w czasie II wojny światowej. Zawodnicy Gdańska bronili poczty polskiej w wolnym mieście Gdańsku, ginęli w Szymankowie, bronili także i ginęli na Westerplatte. Taką postacią, która łączy naszą misję na Westerplatte i klub Gdańska jest choćby Wojciech Najsarek, kolejarz, zawodnik klubu Gdańska, który bronił Westerplatte i zginął w pierwszych minutach niemieckiego ataku na Westerplatte.
Klub sportowy Gdynia Gdańsk został założony we wrześniu 1922 roku. W klubie początkowo działała tylko sekcja piłki nożnej. Z czasem działalność poszerzyła się o kolejne dyscypliny, w tym lekkoatletykę oraz boks.
Gdynia 1922 jest kontynuatorem tego historycznego klubu. Obecnie w jego strukturach szkoli się prawie 800 dzieci, młodzieży i seniorów.
W przyszłym tygodniu Senat Francji ma wrócić do debaty nad dostępnością zapłodnienia in vitro dla par homoseksualnych.
Ustawę w tej sprawie przyjęło już Zgromadzenie Narodowe, pomimo sprzeciwu społecznego i krytyki ze strony francuskich księży biskupów.
Obecnie biskupi prowadzą akcję informacyjną na temat kwestii bioetycznych oraz apelują do wierzących o post i modlitwę w intencji obrony życia.
Tak zwana nowela ustawy bioetycznej pozwala na sztuczną prokreację dla samotnych kobiet oraz par lesbijskich. Zabiegi in vitro mają być finansowane przez państwo.
Ustawa rozszerza też dostęp do tak zwanej aborcji. Gdy matka będzie odczuwać cierpienie psychospołeczne, dziecko będzie można zabić nawet w ostatnim etapie ciąży.
Philippe Fourmand, dyrektor Centrum Nauk Społecznych i Bioetyki Instytutu Ordo Iuris, podkreśla, że tak zwana aborcja jest wpisana w procedurę in vitro. Stąd nie dziwi łączenie ich w jednym projekcie.
Duża część zarodków ze względu na pewnego rodzaju wady genetyczne jest uśmiercana na wczesnym etapie, ale również dokonuje się aborcji na późniejszych etapach, więc to jest zawsze wpisane w procedurę in vitro, tak ona działa, więc z tego punktu widzenia jest ona najwyższego potępienia, ale jednocześnie trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj mamy ten aspekt par homoseksualnych, a także osób samotnych i tutaj mamy duży problem, jeśli chodzi o prawa dziecka. Dziecko ma prawo do wychowywania się w pełnej rodzinie. Czasem niestety w wyniku zdarzeń losowych dziecko jest osierocone, natomiast nie jest to sytuacja pożądana. Ja tutaj niejako tym niczemu niewinnym istotom próbuję się już z góry narzucić wyrastanie w tego typu sytuacji.
Obecnie we Francji prawo do korzystania z technik wspomaganego rozrodu przysługuje tylko parom heteroseksualnym.
Pomysł rozszerzenia tego prawa na kobiety w związkach jednopłciowych oraz niebędące w związkach to jedna ze sztandarowych deklaracji obecnego szefa państwa francuskiego Emmanuela Macrona z kampanii prezydenckiej.
Była to ostatnia informacja w naszym serwisie.